Jacek Wróblewski oraz córeczka Lea. Tutaj z przodu stańcie, tak, tutaj. Tak, tutaj. Super. Podejdźcie do przodu. Izabela Jacek Wróblewski, córka Lea. Ester i Joel Pobłoccy, syn Michael. Oraz Jan i Karolina Osieccy, córka Antonina. W związku z tym, że też nasza córeczka jest dzisiaj błogosławiona, to mamy dzisiaj szczególnego gościa, który będzie też głosił kazanie. Jest to pastor prezbiter Andrzej Seweryn, który zgodził się, żeby właśnie też poprowadzić to błogosławieństwo dzisiaj. Także zapraszam cię, pastorze.
To niebywały przywilej, że mogę gościnnie, będąc w waszym zborze, no, uczestniczyć w takiej bardzo szczególnej uroczystości dla was, rodzice, kochani. I jestem pełen podziwu dla Bożej łaskawości, która sprawia, że możemy mieć własne dzieci, a potem możemy je błogosławić. Możemy się o nie modlić. Możemy z wielką troską jako dzieci Boże, jako ludzie wierzący, myśleć o przyszłości duchowej, nie tylko fizycznej, własnych dzieci. Nie przedłużając, a mając ten przywilej właśnie z racji tego, że i pastor jest dzisiaj z małżonką i Stosią, więc mogę w jakimś sensie też go wyręczyć w tej szczególnej modlitwie. Chciałem skierować do was kilka pytań, kochani, i chciałem, żebyście wspólnie mogli na te pytania, mam nadzieję, zgodnie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie brzmi, czy uznajecie wasze dzieci za Boży dar i szczerze dziękujecie za nie Bogu?
Tak uznajemy.
Chwała Bogu. Pytanie drugie, czy jako rodzice przyrzekacie, że z Bożą ojcowską pomocą będziecie wychowywać je w dyscyplinie i nauczaniu Pana, podejmując wszelkie rozsądne wysiłki z cierpliwością i miłością, aby wzrastały w Bożym Słowie, w charakterze Chrystusa i radości Pana. Czy przyrzekacie?
Tak, przyrzekamy.
Kolejne ważne pytanie. Czy obiecujecie, że szukając mądrości, miłości i siły u swojego niebiańskiego Ojca, będziecie zaspokajać fizyczne, emocjonalne, intelektualne i duchowe potrzeby waszych dzieci. Czy to obiecujecie?
Tak, obiecujemy.
Jeszcze jedno pytanie, pozwólcie. Czy obiecujecie, że z Bożą pomocą będziecie regularnie modlić się o to, aby dzięki Bożej łasce wasze dzieci zaufały Chrystusowi na odpuszczenie ich grzechów i żeby w ich życiu spełniły się wszystkie Boże obietnice, w tym obietnica życia wiecznego i żeby w tej wierze wasze dzieci podążały za Jezusem jako swoim Panem i Zbawicielem, będąc posłusznymi Jego nauką. Czy obiecujecie?
Tak, obiecujemy.
Bracia i siostry zboru stołecznego, wiem. Czy błogosławicie obecnym tu rodzicom i ich dzieciom? Jeśli tak, proszę, odpowiedzcie szczerze. Tak, błogosławimy. Cóż więc pozostaje nam? Jak możemy błogosławić swoje dzieci i wasze dzieci? Poprzez modlitwę. Powstańmy więc, proszę, i będziemy się modlić. I pozwólcie, że w waszym wspólnym imieniu zawołam do Pana o błogosławieństwo tych wspaniałych młodych rodziców i tych wspaniałych Bożych dzieci, które są darem niebios. Panie Boże Wszechmogący, dziękuję Ci za przywilej, że mogę stać przed Tobą, Panie, jako Twój sługa. I w imieniu całej tu zgromadzonej wspólnoty Bożych dzieci z całego serca błogosławić rodzicom i ich dzieciom. Dziękuję Ci, Boże, że obdarzyłeś ich darem macierzyństwa, ojcowstwa, rodzicielstwa, że mogą w swoich ramionach trzymać ten bezcenny skarb z nieba, dar życia w postaci syna czy córki, O, błogosławimy im z całego serca w imieniu Pana Jezusa. Słyszałeś ich obietnice i przyrzeczenia, że jako ludzie wierzący, jako rodzice, świadomi swojej wiary, będą tę wiarę krzewić i wszczepiać w serca swoich dzieci. Błogosław im w tym trudnym procesie wychowania i kształtowania wiary. Boże, pomóż im. Błogosław im, Panie Boże, i błogosław całej ich rodziny. Niech Twój Święty Duch wypełnia też ich małżeństwa, ich domy swoją obecnością, aby w atmosferze miłości Chrystusowej mogły te dzieci wzrastać i stawać się podobnymi do Ciebie, Panie Jezu. I już teraz modlimy się o ten moment, kiedy te dzieci świadomie i z wyboru wybiorą drogę pójścia za Tobą i na wyznanie swojej osobistej, szczerej wiary przyjmą chrzest. Panie, błogosław w tym pragnieniu wszystkich rodziców. O to proszę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. Niechaj błogosławi Wam Pan, Bóg Wszechmogący, Bóg Syn, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę.
A ja zachęcam do powstania i zaśpiewania jednej pieśni Bogu na chwałę. Moi drodzy, postańmy na stojąco, się pomodlę. Dobry Panie, dziękujemy Ci, Panie, za nasz zbór. Dziękujemy Ci, Panie, też jeszcze raz za te dzieci, które się urodziły, Panie, w rodzinach w naszym zborze. Panie, modlimy się o Twoje prowadzenie, Twoje błogosławieństwo i mądrość, Panie, do tych wszystkich rodziców i do całych rodzin, Panie. Panie, dziękujemy Ci za to nabożeństwo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dajesz nam spotykać się tutaj w tym miejscu. Panie, prosimy Cię o tą kaplicę, o ten budynek, która jest w rozbudowie, abyś, Panie, błogosławił ten cały projekt, abyś miał go, Panie, w swojej opiece, abyś, Panie, chronił przed różnymi rzeczami, które mogą się wydarzyć, ale żebyś, Panie, miał wszystkich pracowników w swojej ręce, abyś, Panie, ich chronił, wzmacniał, obdarzał mądrością, żeby to, co powstaje, powstało na lata. Panie, modlę się również o przeznaczenie tego budynku, abyś, Panie, przez to dał nam nowe możliwości, Panie, służenia Tobie i innym ludziom tutaj w naszej okolicy. Panie, modlę się w szczególności również o tych, co chorują, co się źle mają. Panie, dzisiaj powierzam Ci w szczególności rodzinę Królaków, siostry Lidię. Panie Królak, abyś, Panie, ją darzył pokojem, radością. Panie, modlę się również o siostrę Helenę Paduch, abyś, Panie, również ją obdarzał pokojem i radością. Panie, modlę się również o siostrę Elfridę, o siłę, o zdrowie dla niej. Panie, błogosław tym siostrom i wielu innym, Panie, którzy się smucą, którzy chorują, którzy nie domagają z jakiegoś powodu. Panie, błogosław również koncert kolęd, który będzie w tym tygodniu, abyś Ty, Panie, był przez niego uwielbiony, abyś, Panie, błogosławił wszystkie wydarzenia związane również z tym koncertem. Panie, błogosław kiermasz, ewangelizację. Panie, błogosław pastora Leszka Wakułę, który będzie zwiastował słowo. Panie, błogosław zespół, błogosław, Panie, chór. Tobie, Panie, niech będzie chwała i cześć z tego wydarzenia. I teraz, Panie, proszę Cię o to, abyś prowadził w swojej mocy, abyś błogosławił pastora Andrzeja Seweryna, który będzie otwierał przed nami Twoje słowo. Daj nam uszy do słuchania, ręce i nogi gotowe do wykonywania. Tobie, Panie, niech będzie chwała i cześć, uwielbienie. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Moi drodzy, usiądźmy. A ja zapraszam pastora Andrzeja, który dzisiaj będzie się dzielił z nami Bożym Słowem.
Z oczywistych względów nie pamiętam tego momentu, kiedy moi rodzice przynieśli mnie do zboru mojego rodzinnego w Chełmie i poprosili kaznodzieję tego zboru, brata Jana Refiewa, aby mógł wznieść modlitwę nade mną jako małym, właściwie jeszcze niemowlęciem. Ale pamiętam, jak miałem jakieś 5, może 6 lat, kiedy do naszego rodzinnego zboru przyjechał na jesienną ewangelizację prezbiter Alfred Władysław Kurzawa. To bardzo znana postać naszego kościoła z czasów powojennych, który prowadził ewangelizację. I ja, mały chłopiec, który przyszedłem z rodzicami słuchać tego wujka, jak to się wtedy mówiło, podszedłem po nabożeństwie do niego, powiedziałem: wujku, ale jak ja będę duży, to ja też chciałbym być kaznodzieją jak ty. Mówię o tym dlatego, że mamy nie tylko naszych ziemskich rodziców, biologicznych rodziców, ale mamy także takich duchowych rodziców. I dlatego dzisiejsze kazanie zatytułowałem Duchowi Rodzice, Duchowe Dzieci. I chciałbym, nie przedłużając wstępu, przeczytać 2 wersety z 2 listu do Tymoteusza, z 3 rozdziału, gdzie apostoł Paweł napisał do Tymoteusza takie słowa. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością,
prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium oraz w Listrze, jakież to prześladowania przeszedłem. Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich. Ponieważ wyrwałem te dwa wersety z kontekstu, więc chciałbym przypomnieć wam, siostry i bracia, że apostoł Paweł napisał ten ostatni już swój list u kresu swojego życia, spodziewając się, że rychło odejdzie z tej ziemi, a więc miał wtedy prawie 60 lat, bo bibliści mówią, że gdzieś 59 lat przeżył. Mamy rok 67, schyłek rządów krwawego cesarza Nerona. Paweł przebywa w celi śmierci i wie, że już są jego godziny policzone. Służył Panu Bogu przez prawie dwie dekady. Miał wielu współpracowników. Ktoś policzył, że we wszystkich jego listach wymienia ponad 100 osób z imienia, pokazując, że byli to jego bliscy współpracownicy i przyjaciele w służbie. Ale kiedy czytamy drugi list do Tymoteusza, widzimy również, że miał tych ludzi, którzy go zawiedli. I są to takie smutne akcenty, ale warto je przypomnieć w kontekście tego, tych dwóch wersetów, do których za chwilkę wrócimy. Otóż w pierwszym rozdziale drugiego listu do Tymoteusza, w 15 wersecie czytamy, gdzie Paweł pisze, tak wylewając swoją duszę przed Tymoteuszem, wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy przebywający w Azji, a wśród nich Figelos i Hermogenes. Wszyscy w Azji mnie opuścili. Smutne, prawda? Człowiek, który służył tylu ludziom, założył tyle zborów, miał tylu współpracowników, kiedy znalazł się ostatecznie w celi śmierci, wielu w Azji się od niego, właściwie powiada, wszyscy odwrócili i dwóch wymienia z imienia, Figelos i Hermogenes. W drugim rozdziale tego samego listu od 16 wersetu czytamy: a pospolitej pustej mowy unikaj, ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążać w jeszcze większej bezbożności. Ich nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich należą Hymeneusz i Filetos. Rozminęli się oni z prawdą. Kolejne dwie osoby wymienione z imienia. Ludzie, którzy rozminęli się z prawdą i głoszą, że zmartwychwstanie już się dokonało, w ten sposób podważają wiarę niektórych. Paweł z bólem mówi, że nie tylko miałem wielu przyjaciół, ale też tych, którzy burzyli to, co ja budowałem w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i z Jego przyzwolenia, Jego powołania. A potem w czwartym rozdziale tego samego listu, w 16 wersecie, czytamy jeszcze kolejne takie smutne słowa. W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. A potem 14 werset, dwa wersety wcześniej, wspomina niejakiego Aleksandra, brązownika, który wyrządził mi wiele złego. Pan mu odpłaci stosownie do jego czynów. Czytam w tym najnowszym przekładzie te fragmenty. Nikt nie stanął w mojej obronie. Smutne to świadectwo apostoła Pawła o tych, którzy go opuścili w Azji, o tych, którzy burzyli jego służbę, jego pracę misyjną. Ci, którzy go opuścili, kiedy się musiał bronić, nikt go nie bronił. Ale wracając do tego cytatu i tego tekstu, od którego zacząłem, ty natomiast, albo w Biblii Warszawskiej, ale ty, Tymoteuszu, ale ty poszedłeś za mną. Wielu mnie opuściło, ale ty poszedłeś za mną. Poszedłeś za mną. Jakiś kontrast. w stosunku do tych, którzy rozczalowali się Pawłem, opuścili, zapomnieli o swoim duchowym ojcu. A Tymoteusz poszedł. I w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, pamiętacie, jest to spotkanie Pawła z Tymoteuszem młodym, któremu bracia w Listrze i w Ikonium wystawili bardzo dobre świadectwo. Dostrzegli w młodym Tymoteuszu wielki duchowy potencjał i Paweł poprosił, aby on poszedł razem z nim na Bożą służbę. I Paweł zabrał go w drugą podróż misyjną. Ich wspólna praca trwała 17 lat. Jak w marcu byłem, to rozważaliśmy też z drugiego listu Tymoteusza. Być może przypominacie sobie, gdzie Paweł pisze w drugim rozdziale: rozpal na nowo dar łaski, który ci został dany. Ponieważ Tymoteusz, kiedy dowiedział się, że jego wspaniały duchowy ojciec jest w więzieniu, trochę zaczął się bać. Trochę zaczął się bać. Jego pasja dla Chrystusa zaczęła przygasać. Ale Paweł, żeby dodać mu otuchy, właśnie pisze: ty, Tymoteuszu, tylu mnie zostawiło, tylu mnie opuściło, ale ty poszedłeś i wiernie szedłeś ze mną aż do tego dnia. Tymoteusz stał się dojrzałym duchowo liderem dla innych. A dlaczego tak się stało? 17 lat był u boku swojego duchowego ojca. Tymoteusz, który wzrastał i zapatrzony był we wzór swojej babci Lois, swojej mamy wierzącej Eunikę czy Eunice, miał ojca Greka, prawdopodobnie poganina, który nie był wierzącym, nie miał w tym swoim fizycznym, biologicznym ojcu dobrego wzorca, jak być mężczyzną wierzącym, bogobojnym, oddanym. I dlatego tym chętniej poszedł za Pawłem, który stał się dla niego duchowym rodzicem, duchowym ojcem. Przez 17 lat Tymoteusz obserwował życie Pawła. I kiedy Paweł mówi o tym chodzeniu razem z Tymoteuszem w służbie przez prawie 2 dekady, czytamy, że i apostoł Paweł mówi, że Tymoteusz naśladował swojego mentora i duchowego ojca w różnych aspektach jego życia. Poszedłeś za moją nauką, powiada najpierw apostoł Paweł. Przez 17 lat Tymoteusz słuchał tego, co głosił Paweł. Słuchał, jak on rozumiał Ewangelię, dobrą nowinę, naukę Jezusa, która przecież została Pawłowi objawiona w nadnaturalny sposób, bo Paweł przecież za Panem Jezusem nie chodził jako apostoł. Chrystus mu w szczególny, indywidualny, intymny sposób przekazał prawdę Ewangelii. I Tymoteusz słuchał swojego ojca duchowego, słuchał jego kazań, jego odpowiedzi na pytania, które mu ludzie stawiali. I teraz Paweł mówi: poszedłeś za moją nauką. Mamy między sobą tę doktrynalną zgodność, że i ty, Tymoteuszu, głosisz tak samo i to samo, co ja. Tak samo rozumiesz, tak samo wykładasz i uczysz ludzi Słowa Bożego. A ono ma zawsze jedno znaczenie. Poszedłeś potem, Paweł mówi dalej, nie tylko za moim wyznaniem wiary, za moim zrozumieniem Słowa Bożego, ale poszedłeś za moim sposobem życia. Za moim sposobem życia. Albo stylem życia. Jaki był styl życia Pawła? Jaki był jego sposób życia? Doskonale znamy chyba jego biografię, czytając Słowo Boże. Człowiek, który poświęcił nawet świadomie swoje życie rodzinne, zrezygnował z życia rodzinnego, z małżeństwa, żeby całkowicie poświęcić się służbie dla Chrystusa. Uczynił tyle krzywdy, jako faryzeusz, który nie rozumiał jeszcze Słowa Bożego. Nazywał siebie takim poronionym płodem, niegodnym tego, ale Bóg go powołał do zwiastowania Ewangelii i powiedział: ja do końca moich dni będę, niczego innego nie będę robił, tylko będę głosił i zwiastował Boże Słowo. I tak czynił. Czy był w więzieniu, czy był na statku tonącym, czy był na aeropagu, gdziekolwiek się znalazł, tam głosił Słowo Boże. Można powiedzieć troszkę żartobliwie, z uporem maniaka. Koncentrował się tylko na tym, bo to był jego styl życia, sposób życia. Rozgłosić Chrystusa, na ile się to tylko da, najszerzej i między wieloma ludźmi. To był styl życia Pawła. I dlatego Paweł miał odwagę, jak czytamy w 1 Koryntian 11:1, potem powtórzył Filipian 3:17 tą ważną frazę: bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Bo to, jak żył, jaki był jego styl życia, to wszystko to polegało na tym, że Paweł chciał naśladować Jezusa we wszystkim. W jego cierpieniach, jak napisał w jednym z listów, w jego śmierci, żeby również tym sposobem doznać zmartwychwstania, doznać łaski zmartwychwstania, przejść całą biografię Jezusa od cierpienia, śmierci, aż po zmartwychwstanie i wywyższenie. Paweł mówi, ja to wszystko chcę przeżyć na własnej skórze. I to był jego cel, jego sens życia. I Paweł mówi, ty Tymoteuszu poszedłeś za takim stylem życia. Nauczyłeś się tego ode mnie, naśladowałeś mnie w tym. I ja jestem z tego dumny i szczęśliwy, jakbyśmy chcieli wyczytać między wierszami tego fragmentu. Poszedłeś za moim sposobem życia. A potem jeszcze Paweł powiada, poszedłeś za moimi celami. Skoro taki był styl życia apostoła Pawła, jaki był cel, jakie były cele jego życia? Co on chciał w życiu osiągnąć? Pozycję społeczną wysoką? Jakąś pozycję w hierarchii kościelnej? Chciał zdobyć jakieś majątki? Jaki był jego cel? I również wiemy ze Słowa Bożego, jaki był cel. W Filipian 3 rozdziale, przypomnę tylko 13 i 14 werset, gdzie apostoł Paweł mówi, bracia, nie uważam się za kogoś, który już uchwycił, czy nie jedno, zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Dążę i zmierzam do nagrody. A w 2 Tymoteusza 4, w tej samej księdze 6-8, pamiętamy te znane słowa, gdzie jego celem było, żeby bieg stoczyć najpierw piękny bój, potem dokonać tego biegu, ukończyć ten bieg, wiarę zachować. A potem co czytamy? Teraz czeka na mnie. I to jest jego cel, to był jego cel. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. Taki był cel apostoła Pawła. Paweł mówi, Tymoteuszu, ponieważ byłem dla ciebie duchowym mentorem, duchowym ojcem, ja ci pokazałem ten cel, do którego zmierzam. Jestem szczęśliwy, że ty podzielałeś ten cel i do tego samego celu zmierzasz sam. A potem jeszcze apostoł Paweł mówi, poszedłeś za moją wiarą. Poszedłeś za moją wiarą. Żeby naśladować czyjąś wiarę, trzeba ją chyba najpierw zobaczyć. Jak zobaczyć wiarę? Po czym poznać wiarę? Hebrajczyków 13:7 jest chyba odpowiedź troszkę na to pytanie. Mianowicie jest tam powiedziane tak, pamiętajcie o waszych przewodnikach albo pamiętajcie na waszych przewodników, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. rozpamiętując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. Patrząc na koniec ich drogi, patrząc na ich służbę, patrząc na ich zwiastowane słowo, którym oni żyli, którym to słowem pokazali, jak to słowo praktykować, wprowadzać w czyn, naśladujcie ich wiarę. Właśnie w tej wierności, właśnie w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Oni, ci duchowi ojcowie wam to przekazywali. Pamiętajcie o tych przełożonych. Ich czyny, ich wiara jest godna naśladowania. Jak zobaczyć wiarę? Jakub mówi wprost i bez ogródek. Pamiętacie 2:26. Wiara bez uczynków jest martwa, jest pusta, bezużyteczna. Bez uczynków. Wiarę widać w czynach. Wiarę widać w dobrych, szlachetnych czynach człowieka wierzącego, który kochając Pana potrafi służyć Mu, służąc innym ludziom, konkretnymi czynami, szlachetnym postępowaniem. Poszedłeś za moją wiarą, powiedział Paweł do Tymoteusza, swojego duchowego syna, tak go zresztą przecież nazywał. A potem jeszcze apostoł Paweł mówi, poszedłeś za moją cierpliwością, miłością, wytrwałością. To są cechy charakteru człowieka. Wytrwałość, cierpliwość, miłość okazywana ludziom wokół, to są cechy charakteru człowieka. I Paweł mówi Tymoteuszu, ty poszedłeś nie tylko za moją doktryną, za moimi celami, ale poszedłeś również za mną, aby naśladować i uczyć się mojego charakteru. Mojego charakteru. Żeby mieć ten charakter Chrystusowy w sobie. I ty naśladujesz mnie również pod względem charakteru. Tego chrześcijańskiego charakteru uczyłeś się ode mnie. Pamiętam przed laty pewnego wikariusza, który u jednego z naszych pastorów, już emerytowanych, miał wikariat. I kiedy potem na pastorskiej konferencji pojawił się ten młody brat i chyba został poproszony o jakieś krótkie słowo, to kiedy on przemawiał, to w jego głosie, w jego ruchach ja widziałem jego opiekuna, jego prezbitera, który się nim opiekował. I mówię, no wykapany Adam. No on mówi tak jak jego duchowy opiekun, prezbiter. On gesty używa podobne jak swój duchowy opiekun. On tak naśladował swojego nauczyciela, że prawda upodabniał się w jakiś sposób do niego. Dzisiaj ze wzruszeniem modliłem się o dzieci, ponieważ mam troje już dorosłych dzieci, a w tej chwili też wnusię najmłodszą Elżbietę zresztą i patrzę na to macierzyństwo swojej córki. Miałem dwóch synów, a potem urodziła się córka jako trzecia. Kiedy miałem wikariusza brata Ireneusza Dawidowicza, prezbitera z Białegostoku, to mówię, musisz teraz naśladować mnie we wszystkim. Urodził mu się dwóch synów. Jak myślicie, kto się trzeci urodził? Córka. Powiedziałem, mogę ci zaliczyć wikariat. Naśladowałeś mnie we wszystkim. Apostoł Paweł był szczęśliwy, że Tymoteusz naśladował jego również charakter, jego cechy charakteru. To były Boże cechy, chrystusowe cechy. I to było piękne, jak Tymoteusz skorzystał z tego, że był pod opieką takiego duchowego ojca. Ale jeszcze coś dodał apostoł Paweł, pisząc do niego z więzienia tuż przed swoją śmiercią. Powiada, Tymoteuszu, ty poszedłeś również za moimi prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii. Naśladując moją doktrynę, naśladując moje cele, naśladując mój sposób życia, ty również poszedłeś za mną i byłeś razem ze mną w cierpieniu. Wielu mnie zostawiało, wielu mnie zawiodło, niektórzy mnie zdradzili, ale ty poszedłeś również za cierpieniami. Byłeś gotów zapłacić cenę naśladowania Chrystusa i naśladowania mnie w naśladowaniu Chrystusa. Płaciłeś taką samą cenę jak ja. Poszedłeś. Nie zniechęciłeś się tymi prześladowaniami, tym kosztem uczniostwa, jaki trzeba było zapłacić. Tymoteusz był gotów zapłacić tę cenę i zapłacił w godnym cierpieniu dla Jezusa Chrystusa. Jakiś cudowny przykład, kiedy ktoś ma duchowego ojca, bo tylko duchowi ojcowie mają duchowych synów, tylko duchowe matki mają duchowe córki. I dobrze jest, kiedy rodzice biologiczni są również duchowymi rodzicami dla swoich dzieci i o to się modliliśmy. To wyrazili nasi rodzice w tych deklaracjach, które złożyli przed Bogiem, że będą robić wszystko, co w ich mocy, aby dla swoich dzieci być nie tylko fizycznymi, biologicznymi, ale duchowymi rodzicami. Wszyscy jesteśmy, mam nadzieję, i chcemy być naśladowcami albo uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Ale taka deklaracja wypowiedziana słowami może być teoretycznym abstraktem, taką pustą wydmuszką, jeśli nie będziemy nadążać albo podążać za kimś z krwi i kości. Bo co to znaczy naśladować Chrystusa? Przecież nie widziałeś Go na własne oczy, nie widziałaś Go nigdy. To jak naśladować masz Jezusa? No czytając Słowo Boże, owszem, ale najlepiej jest, kiedy naśladujesz kogoś z krwi i kości. Cudownie jest, kiedy to jest twój ojciec albo twoja matka. Ale nie zawsze jest to szczęście, że nasi rodzice byli, czy są jeszcze nadal tymi duchowymi też wzorami dla innych, dla nas samych. Dobrze jest naśladować kogoś z krwi i kości. Tego, który żyje, jest wśród nas, którego jesteśmy gotowi uznać za godny naśladowania przykład i że możemy się uczyć od takiej osoby prawdziwej służby dla Chrystusa i prawdziwej bogobojności. Dzieci powinny naśladować swoich bogobojnych rodziców, duchowych rodziców i fizycznych rodziców w doktrynie, w sposobie życia, w celu, w wierze i w chrystusowym charakterze. I bez względu na to, ile mamy lat, jesteśmy dziećmi Bożymi. Naśladujmy wiarę tych, którzy byli przed nami może, którzy nas prowadzili za rączkę jako małe dzieci, którzy nas prowadzili w szkółce niedzielnej. Ja wspominam, bracia i siostry, wielu, którzy mieli wpływ na moje duchowe życie, którzy byli moimi duchowymi ojcami i duchowymi matkami na przestrzeni lat. Jestem wdzięczny Panu Bogu. W ostatnich dniach byłem też z wami, aby wspominać brata Mariana Królaka, tego Bożego tenora, który tu śpiewał razem z nami. Ileż tutaj razy śpiewaliśmy razem. On w swojej pokornej bogobojności wspaniale służył zborowi. Pamiętam brata Paducha, bogobojnego, wiernego człowieka. Ktoś mi przed nabożeństwem powiedział, to są duchowe, to były duchowe filary zboru warszawskiego. Patrzyliśmy na tych braci, na waszych byłych pastorów, na brata Kircuna, na brata Stankiewicza, na brata Piaseckiego, waszego poprzednika, też jako pastora. To byli moi duchowi ojcowie, ja na nich patrzyłem. Ja uczyłem się kaznodziejstwa od brata Stankiewicza. Ja naśladowałem brata Piaseckiego w jego zwiastowaniu, w jego kazaniach. Iluż było takich mężczyzn, ile było takich kobiet, by wspomnieć już świętej pamięci siostrę Głodkową na przykład, którą zawsze z radością odwiedzałem. Och Boże, iluż było takich duchowych ojców i duchowych matek. A teraz dla naszych dzieci, dla naszego młodego pokolenia, kto ma być tym duchowym ojcem, duchową matką? Jeśli nie my, to gdzie oni znajdą duchowych naśladowców, takich mentorów, ojców i matki duchowe? To właśnie my, przed nami taka rola. Mamy być przykładem bogobojności w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, w swoim otoczeniu. Jako członkowie Kościoła mamy być zachętą dla siebie nawzajem w naszym podążaniu za Chrystusem. Bo jeśli nie my, to kto? Bracia i siostry, tylko duchowi rodzice mają duchowe dzieci. I chciałbym wam życzyć w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, siostry i bracia drodzy, młodsi i starsi, obyśmy stawali się duchowymi rodzicami dla wielu. Bo tylko duchowi rodzice mają duchowe dzieci. Niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący. Niech was prowadzi, siostry i bracia, żebyśmy byli, tak jak Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze, światłem świata, światłością świata i solą tej warszawskiej ziemi. Niech was Bóg błogosławi wszystkich. Amen.